Ekscelencjo, magnificencje, szanowni państwo, trochę tak z drogi, ale postaram się może coś takiego istotnego powiedzieć. Pewne analizy, które rok temu żeśmy sobie przedstawiali w kontekście takich uwarunkowań międzynarodowych, kiedy ta katastrofa się stała, one być może dzisiaj stają się bardziej czytelne, ponieważ wrócił pewien czas podobnych rządów, nie tylko prezydenckich, ale i tych rządowo-parlamentarnych. I proszę zauważyć, bo wydaje mi się, że są pewne analogie, w jaki sposób tak zwana zagranica czy główne mocarstwa ustosunkowują się do takiej układanki politycznej w naszym kraju. Zupełnie niedawno jeden z kolegów mówi mi, że spotkał kogoś z Wielkiej Brytanii i tam zatroskanie wielkie i pytanie, czy u nas już jest wojna domowa, czy za chwilę będzie. Jechałem teraz pociągiem, ale nikt, żadnego żołnierza nawet nie spotkałem, już nie mówię jakieś pojazdy opancerzone. Taki jest stan napięcia, jeśli bierzemy pod uwagę przekaz medialny, a ta konferencja w dużym stopniu pokazuje, co się działo wówczas w mediach, jaka była skala manipulacji, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Dzisiaj w pewnej części, również w tym odbiorze zewnętrznym, funkcjonuje trochę podobnie. Oczekiwanie, czy też wizja Polski jako państwa, które prawie jest w stanie wojny domowej, ponieważ taki, a nie inny układ polityczny w Polsce rządzi. Ale gdybyśmy chcieli rozpisać tę układankę geopolityczną i zadać sobie pytanie, jakie czynniki wpływają na zachowanie, na prowadzenie polityki przez mocarstwa, to należałoby na dwa wskazać. I wydaje mi się, że jeden z nich się pomija i niesłusznie. Mianowicie ideologia i interesy. A którą się pomija? Ideologię. A dlaczego jest to istotne? Zwróćcie państwo uwagę, że dzisiaj, kiedy wracamy do całej takiej konfiguracji Europy Środkowo-Wschodniej zbudowanej jako pewna więź militarna przy wsparciu Stanów Zjednoczonych czy zaangażowaniu Ameryki w obszar środkowoeuropejski, to w tym kontekście mimo wszystko raz za razem od strony na przykład prezydenta Obamy i jego administracji, jego dyplomacji pojawia się problem Trybunału Konstytucyjnego. Rzecz zupełnie kuriozalna, no ja nie chcę tutaj, jeśli mówimy na poziomie naukowym, zajmować się rozważaniami, powiedzmy, medialnymi na temat wagi Trybunału Konstytucyjnego i tego, co się wokół tego dzieje, bo to są rzeczy w perspektywie międzynarodowej nawet nie trzeciorzędne. Oczywiście nie o to chodzi, tylko reakcja jest ze względu na pewną układankę sił politycznych w Polsce, które nie pasują do ideologii prezentowanej przez przywódców światowych takich, a nie innych. Czyli jeśli byśmy chcieli, powiedzmy, administrację Baracka Obamy opisać od strony ideowej, to mieści się to w perspektywie tak zwanej nowej lewicy świata zachodu. Dwa są powody reakcji świata zachodu na to, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Jeden jest powód interesy, również te gospodarcze, geopolityczne, militarne, i drugi ideologia. I czasem bywa tak, że ideologia może przeważyć. Proszę pamiętać, że w czasach sowieckich było nie inaczej. Nie tylko kwestie imperialnej polityki Rosji, na przykład w obszarze Europy Środkowej, ale również ideologii wówczas tej marksistowskiej, typowo komunistycznej. Otóż dlaczego jest to istotne? Otóż w tamtym czasie, czyli w 2010 roku, rządziła analogiczna ta sama ekipa, to znaczy ten sam prezydent, jeśli bierzemy pod uwagę Stany Zjednoczone, a więc pewne spojrzenie na bieg spraw w Polsce, tych spraw ideowych, był również analogiczny. Proszę państwa, oczywiście kiedy weźmiemy pod uwagę to nasze geopolityczne położenie, ja tylko tą ideologię na razie wskazałem jako jeden z czynników, no to wiadomym jest, że jest ten układ między Niemcami a Rosją, przy czym w tytule wykładu nie są Niemcy, a Unia Europejska, bo to jest konglomerat szerszy, którym się Niemcy w dużym stopniu posługują. Pytanie jest, w jaki sposób ta przestrzeń środkowoeuropejska w tym widzeniu istnieje czy istniała? Przede wszystkim jak istniała? Wydaje się, że owszem, są różne, czy były i są różne interesy rozgrywane, natomiast dla głównych podmiotów ten obszar jako państwo albo jako podmiot istnieje, tak jak powiedział jeden z ministrów niedawnego rządu, na sposób teoretyczny. To znaczy istnieje w sensie formalnym, istnieje w sensie granic, ale nie w sensie podmiotowości gry, którą by chciała prowadzić, no jako powiedzmy jedno, czy Polska, czy Europa Środkowa, jako jedno z ważnych czynników układanki ogólnoświatowej czy europejskiej. Oczywiście, na czym by to w praktyce miało polegać? No na przykład na tym, że jesteśmy owszem częścią świata zachodu, ale jak widzimy od strony podmiotowości gospodarczej, no ani w sensie struktury finansów, ani w sensie struktury jakichś wielkich podmiotów gospodarczych, niczym podmiotowym, a więc to się przekłada też na politykę. Jeśli weźmiemy pod uwagę strukturę własności mediów i tak dalej, i tak dalej. Jeśli jest próba jakiegoś wyrwania się z tego, no to dzisiejszy na przykład motyw takiej mocnej reakcji, prawda, walki o demokrację w Polsce jest prosty. Ktoś próbuje się wyrywać na tę podmiotową politykę, na jakiś rodzaj podmiotowej polityki w różnych tego aspektach, na przykład co do emigrantów, na przykład co do prawda, relacji takich globalnych, choćby ukraińskich i tak dalej, i tak dalej. Więc ten układ, który się stworzył w latach 90. jeszcze XX wieku i dalej, między Niemcami i Rosją, to coś w rodzaju strefy buforowej. Przy czym ta strefa buforowa była traktowana jako zdemilitaryzowana, tak sobie powiedzmy, bo NATO nawet jeśli tutaj funkcjonowało, to jednak nie w sposób fizyczny. Natomiast większe wpływy, czy zasadnicze wpływy, inne niż militarne, do Bugu to mieli Niemcy, a od Bugu na wschód Rosja. Ktokolwiek by chciał jak gdyby zaburzyć tę konfigurację, no ten jak gdyby był przeciwko, nazwijmy to umownie, demokracji. Czy pokojowi w świecie, czy przeciwko walce z głodem, no to już możemy sobie dalej już te wszystkie propagandowe rzeczy mówić. Natomiast jak wobec takiego stanu rzeczy zachowywali się Amerykanie? Taktycznie. Już od lat 90. Zbigniew Brzeziński w tej swojej znanej książce Wielka Szachownica dookreślał Europę Centralną, a w szczególności Polskę, jako państwo bez znaczenia geopolitycznego, a znaczenie geopolityczne miałaby nade wszystko Ukraina. To znaczy ewentualna utrata kontroli Rosji na Ukrainie musiałaby spowodować zlikwidowanie jej mocarstwowej pozycji w obszarze Europy. A Polska wedle tej wizji, przypomnę, że to była wizja z czasów administracji Clintona, to ma się wpisać w struktury euroatlantyckie, czyli w wymiarze europejskim, w wymiarze takim gospodarczym, w politykę niemiecką. No i oczywiście być członkiem NATO, ale generalnie bez jakiegoś podmiotowego znaczenia. Z kolei Niemcy, jak wiemy, prowadziły politykę taką, ażeby czy Europa Centralna niczym innym nie była, jak tylko też strefą buforową. A wielkie interesy, które zawierali Niemcy i zawierają, na przykład co do kwestii gazowych, przypomnę Nord Stream 1 czy obecnie plany 2, Nord Stream 2, to są kwestie takie, żeby ominąć ten obszar jakimiś bypassami i cały czas nie dopuszczać do czegoś, co byśmy nazwali odrodzeniem się jakiejś siły, prawda, tej pierwszej Rzeczpospolitej, czy też jakiegoś szczególnego statusu Grupy Wyszehradzkiej i tak dalej. W ustach, w sensie retorycznym, przywódców niemieckich, mam tutaj na myśli w szczególności Gerharda Schrödera, wyrażało się to zawołaniem, że Władimir Putin jest demokratą czystym jak łza. To o to chodzi w demokracji, żebyście Państwo mieli jasność. Putin, Władimir, to jest demokrata czysty jak łza, a spór o Trybunał Konstytucyjny to jest, prawda, na granicy wojny domowej w Polsce. Jutro już pewnie będzie. Jeszcze dzisiaj nie, ale jutro to na pewno. Tak się mniej więcej ocenia tę rzeczywistość. Jak się to ma do faktów? No nijak, a kogo to w ogóle obchodzi? Grają interesy i ideologia. Więc, proszę Państwa, Stany Zjednoczone jednak z tego takiego podziału stref wpływów, tak to umownie powiedzmy, dzisiaj to by się mówiło, jakieś strefy stabilizacyjne albo pokój na świecie. Tylko ja, pozwólcie Państwo, że jednak tą klasyczną retoryką będę się posługiwał, a nie tą nowomową, bo jeśli już nawet na uniwersytecie będziemy nowomową się posługiwać, no to do czego my dojdziemy? Więc ten uporządkowany stan rzeczy, on się zachwiał, szczególnie za prezydentury Busha, w kontekście wojny irackiej, kiedy nastąpił bunt Francji i Niemiec w w polityce amerykańskiej na Bliskim Wschodzie i Amerykanie zaaranżowali w takim obważanku unijnym całą sieć państw, koalicję państw, które się sprzeciwiły tej postawie Paryża, Berlina, no ale i Moskwy. Następowała taka oś porozumienia i wiemy, myśmy wtedy uczestniczyli, Polska uczestniczyła jako prawda, państwo walczące w Iraku, czy jako państwo okupujące, czy przepraszam, stabilizujące Irak. No to były te czasy wielkiej takiej podmiotowej rzekomo pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Tylko pamiętajmy, że ona była podmiotowa, ale tylko w sensie symbolicznym. Znaczy rzeczywiście była to taka próba wyrwania się spod tutaj dominacji Brukseli czy Berlina i związania się z Waszyngtonem, ale nigdy to się nie zamieniło na konkretny interes, który dało się zrealizować w tej współpracy z Amerykanami. Bo wcześniejszy tak zwany offset na F-16 nic nie przyniósł w sensie gospodarczym, a bycie w tej wojnie irackiej, no jak wiecie Państwo, straszne mamy dzisiaj profity w sensie jakimkolwiek z tego tytułu. No nie było nic takiego konkretnego i wydaje się, że dla Amerykanów wybicie się Polski czy Europy Środkowej na podmiotowość, że jeśli coś wspólnie robimy, to nie za darmo, też nie było w ich interesie. Oni mieli taktyczne zaangażowania, to znaczy w momencie jakiegoś, prawda, wyłamywania się z pewnej wizji, z pewnej linii Niemiec, to jest jeszcze Polska, którą można uruchomić lub Europa Centralna, ale no nie przesadzajmy, żebyśmy tworzyli tutaj zupełną alternatywę wobec układu, który stabilizuje nie tylko środkową Europę, ale cały kontynent. No i przyszedł Obama. On oczywiście wycofany w sensie zaangażowania europejskiego bardzo mocno, co zadeklarował w bardzo symbolicznej dacie 17 września 2009 roku, mówiąc, że tarczę antyrakietową to on zdejmuje z Europy Centralnej, w tym z Polski. Niektórzy twierdzą, że był to sygnał na poziomie dyplomatycznym bardzo mocno odebrany przez Rosjan jako stwierdzenie, że ta ochrona Ameryki nad Polską czy nad tymi krajami jest nieaktualna. No i później zdarzyła się ta katastrofa smoleńska w kilka miesięcy później, czyli w kwietniu 2010 roku. 17 września, a wiadomo jaka to data interwencji sowieckiej na terytorium Polski w 1939 roku. I tutaj, proszę Państwa, naturalnie na tym tle no następowały te wszystkie takie też medialne zawirowania. No nie ja jestem od tego, żeby to opisywać, jeśli bierzemy pod uwagę sposób wyjaśniania całej tej katastrofy, jeśli bierzemy pod uwagę, nazwijmy to, całą tą manipulację, prawda, jeśli w opisie politycznym i medialnym, czy też takiego dochodzenia i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no ponieważ jesteśmy jeszcze ciągle w tej pierwszej ćwiartce, czy na początku XXI wieku, no to nie sposób się nie pokusić, ażeby nieco opisać, co się dzieje dzisiaj, jaki jest ciąg, pewien ciąg zdarzeń. Dzisiaj w sensie ideologicznym Ameryka jest prowadzona w sposób podobny jak za początkowego Obamy. Stąd zwróćcie Państwo uwagę, to co mówiłem wcześniej, Ameryka interweniuje w Polsce, że ta zmiana rządów, która się dokonała, albo inaczej, zbytnie wzmocnienie rządu w Polsce jest nie na rękę Ameryce. Ktoś powie, nie, oni się dopominają o Trybunał Konstytucyjny. No możemy mówić w kategoriach bajek, ale kto w Ameryce wie, jaka jest pozycja Trybunału Konstytucyjnego w Polsce? Nawet wśród fachowców. Więc jeśli o coś chodzi w tej interwencji, to o to, ażeby rząd się, nawet jeśli jest mocno antyrosyjski, a więc w tej chwili korzystny dla nich, ale nie był na tyle podmiotowy, żeby chciał coś za to zaangażowanie. Żeby był silny na tyle, że może coś wyrywać i budować w sensie dłuższej perspektywy jakąś podmiotowość. Jeśli jest potrzebny na przykład do tego, ażeby pomóc Ameryce w zaangażowaniu na Ukrainie, to w sensie, żeby pomógł Ameryce, a nie nie żeby z tego coś korzystał w dłuższej perspektywie. To mniej więcej o to chodzi w sferze interesów. A w sferze ideologii, no to chodziłoby o to, ażeby nie dopuścić do sytuacji, że pochód nowej lewicy przez instytucje świata zachodu w Polsce został zatrzymany. No to mniej więcej w skrócie o to by chodziło. Jest pochód nowej lewicy przez instytucje świata zachodu, łącznie z ONZ i łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Jak ktoś nie wierzy, to niech się zastanowi, dlaczego tutaj delegacja ONZ stwierdziła, że okna życia to jest przeciwko prawom człowieka i równie przeciwko prawom człowieka jest brak dostępu swobodnej aborcji dla nastolatek. To są dwie rzeczy, które są istotne w ochronie praw człowieka. No to jest, tak świat idzie, ten świat zachodu w dużym stopniu jest zideologizowany. Niewolne są od tego Stany Zjednoczone. No i oczywiście, kiedy widzą, że gdzieś w ważnym punkcie tego świata zachodu jest ta wyrwa ideologiczna, no to trzeba ją w jakiś sposób załatać. Ale te interesy inaczej idą, jeśli bierzemy pod uwagę geopolitykę. Dzisiaj Amerykanie, tak jak kiedyś się mocno zaangażowali w Irak czy w Bliski Wschód, dzisiaj wydaje się mocno się zaangażowali w Ukrainę, a więc w osłabianie Rosji. Bo tutaj jest absolutnie niedopuszczalna sytuacja taka, ażeby Rosja zgodziła się na podmiotowość Ukrainy, czy też zgodziła się na silną obecność Ameryki w tym obszarze świata, bo przestanie być mocarstwem europejskim. Taka jest wykładnia geopolityki. Jest silne napięcie. Amerykanie nie są w stanie być obecni na Ukrainie, wspierać tam różne ruchy bez środkowej Europy. Proszę Państwa, jednym z elementów bardzo istotnych dzisiaj, kiedy się tam w kręgach dyplomatycznych słyszy, Amerykanie raz za razem na przykład podnoszą kwestię Via Carpatia. Pytanie jest po co? Co to ma wspólnego z tą polityką obronną? No bo jeśli chce się tworzyć sieć obronną państw środkowoeuropejskich, to trzeba mieć drogę, poprzez którą można szybko rozlokować wojsko, sprzęt i tak dalej od Bałtyku aż po Morze Czarne. I oni w tej chwili do tego jak gdyby dążą. Więc zwróćcie Państwo uwagę, że znowuż jest taktyczne wejście Ameryki w ten obszar świata, czy w ten obszar Europy. On w dużym stopniu jest nie na rękę Rosji. Ona w jakiś sposób temu stara się przeciwdziałać. No i w jakimś sensie jest też nie na rękę Niemcom. I toczą się jakieś zmagania. Proszę Państwa, jeśli bierzemy pod uwagę powiedzmy echa te medialne, no bo one cały czas, ten stan napięcia, takiego medialnego napięcia, no wydaje się w dużym stopniu jest porównywalny do tego, jaki był z czasów rządów pierwszego PiSu, czy z czasu rządu Lecha Kaczyńskiego. Jest skala, powiedzmy, prowokowanego napięcia jest, wydaje mi się, analogiczna, no ale miejmy nadzieję, że nic tak niekorzystnego jak wówczas się nie stanie. Krótko, żebym jeszcze w dwóch słowach podsumował. Moja teza zasadnicza jest taka. Z zachowaniami mocarstw w relacji do Europy Centralnej dwie rzeczy zasadniczo kierują. Interesy, czyli na przykład Niemcy chcą utrzymać strefę buforową przy silnym wpływie swoim do Bugu, a Rosjanie od Bugu. I druga rzecz, ideologia. Pochód przez instytucje nowej lewicy nie może być zatrzymany nigdzie. Interesy Ameryki są dzisiaj takie, ażeby przede wszystkim Europę Centralną zaangażować do tego, co zwiemy operacją ukraińską, natomiast nie za bardzo ze względu na taką, a nie inną administrację, która się niedługo zmieni, ale nie wiemy w którym kierunku, administrację rządową, Amerykanie naciskają przy tej okazji na Polskę, żeby demokracja tu się zrobiła, prawda, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, ażeby obóz reprezentujący w jakimś sensie nową lewicę i osłabiający silny, ewentualnie centralny rząd, nie osłabł nadto, czyli żeby ten kraj był jak gdyby sterowny od zewnątrz. To takich parę myśli. Dziękuję bardzo.